No dzisiaj ja Was trochę pozachęcam. Zwykle proszę o zachętę od Was na początek. Potem zajmiemy się oczywiście głównym celem, czyli lekturą Dziejów Apostolskich. Dzisiaj będziemy czytali od wersetu 17 do 21, czyli pierwsza część tego pierwszego kazania ewangelizacyjnego w dziejach świata, w dziejach Kościoła. Apostoła Piotra. No a najpierw zachęty. No jedną zachętę to widzicie na słodko. Tu mam i Szarlotkę, to jeden z nas zrobił. Nie jedna z nas, tylko jeden z nas, Michał. No a od Eli ze Stalowej Woli mamy piękne jagodzianki, także to zachęta taka, że tak powiem, kulinarna. Na programie o 18:00 widzieliście i słyszeliście zachętę o tym, co dzieje się w sprawie Grety. Tu też widziałem, że dla Grety nasza redakcja zrobiła wspaniałą niespodziankę. Naprawdę, no Greta jeszcze później długo po programie sygnalizowała, jak jest bardzo wdzięczna i wzruszona. Widzicie, to jest dzieło Oli, a pomysł chyba Macieja. Mam nadzieję, że już widzicie tę wspaniałą dziewczynę wymachującą mieczem prawdy przeciwko komunistycznemu chińskiemu smokowi. Bardzo piękna grafika. No i trzecia zachęta to Michał Fałek. Dzisiaj rano powiedział mi, że jest tam ponad 900 gitar, że po tym jak zaczęliśmy apelować, że już koniec miesiąca, praktycznie przez dwa dni po 100 osób, po 100 z Was wsparło nas finansowo i ten cel, żeby 1000 osób wspierało co miesiąc telewizję Idź Pod Prąd, wydaje się całkiem realny. Naprawdę Wasza taka mobilizacja przez ostatnie dwa dni, bo w ciągu miesiąca tam zapominamy o tym przypominać, bo tyle się dzieje, że kto by myślał o pieniądzach. No ale kiedyś trzeba myśleć, zwykle na koniec miesiąca to robimy i Wasza odpowiedź przeszła jak zwykle nasze oczekiwania, także chwała Bogu i dziękuję każdemu z Was, kto przyłożył rękę do pługa. Czy od Was będą jakieś zachęty?
Jest zachęta. Bartek XXL. Oglądam codziennie, karmię się tym i wprowadzam w życie. Programy biblijne stały się dla mnie ważniejsze niż programy polityczne. A na program Którędy do Nieba czekam cały tydzień. Pozdrawiam serdecznie.
No to zachęta i dla Ciebie, bo Którędy do Nieba to można powiedzieć takie dzieło Kornelii. Tam występujemy w różnych konfiguracjach. Ostatnio w ciekawej, bo no zwykle zarzuca się nam, że jesteśmy jednostronni, czyli no są tylko już przekonani do pewnej wizji świata, no i tak dyskutują przekonani z przekonanymi. Tym razem mieliście Jakuba, który no, tak powiedzieć, bohaterem, no to troszkę, no ale pozytywną postacią z ostatniego filmu Zabawa wchowanego wystąpił i choć no, on został tak bardzo skrzywdzony przez księży i biskupów katolickich, dalej jest katolikiem i w tym programie bronił swojego kościoła. Kanwą tego programu była pewna wypowiedź zakonnicy katolickiej, że jeśli dziennikarz będzie siedział cicho i jego redaktor naczelny nawet będzie siedział cicho w sprawie pedofilii, no to pójdą do nieba. Tak jej się rzekło, kamera nagrała, cała Polska to widziała. Niestety nie jest to odosobniony przypadek myślenia. Także ten program, cieszę się, że też znajduje u niektórych z Was, może u sporej części, uznanie. Ja też dzisiaj miałem, powiedzmy, dzień wolny. Projektowaliśmy studio nowe, ale nie byłem na programach. Zastępował mnie Michał i Czarek, stąd też tak no, tęsknię do tego, co się teraz dzieje, czyli spotkania na żywo z Wami.
Krzyś M. Dzisiaj Bóg dał mi szansę, aby powiedzieć Ewangelię mojemu przyjacielowi. Nie było łatwo, ale okazało się, że znalazłem brata w Chrystusie. Strasznie bałem się jego reakcji, a tu taka niespodzianka.
Chwała Bogu, no to rzeczywiście jest to po ludzku rzecz biorąc niskie prawdopodobieństwo, żeby znaleźć biblijnego chrześcijanina to niestety mówię, mam nadzieję, że niedługo to się, czy szybko to się zmienia, żeby wśród Polaków spotkać, tak losowo podchodząc do kogoś biblijnego, chrześcijanina. Także naprawdę Bóg zrobił ci wielką niespodziankę i chwała Mu za to. Wiem też, że tu Kornelia z dziewczynami z grupy miały dzisiaj też taki challenge, żeby powiedzieć komuś Ewangelię i wiem, że no, jesteście uskrzydlone. To może coś, Kornelia, ty nam powiesz o tym. Ja zaskoczenie.
Bardzo jestem właśnie wdzięczna Bogu za to, że odpowiada na modlitwy i kiedy właśnie miałyśmy takie zadanie na ten tydzień, żeby powiedzieć komuś Ewangelię, to no Bóg tak odpowiedział, że praktycznie każda miała taką rozmowę i to było najpiękniejsze, że z osobami, które naprawdę czekają na Ewangelię, mają pytania, oglądają też często Idź Pod Prąd, ale to po prostu jest już, no już ten moment po prostu, że być może niedługo będziemy razem rodziną w Chrystusie.
Chwała Bogu. Kolejna zachęta, no to, że odwiedził nas profesor Rychwałt. Także też oczywiście profesor Rychwałt, jak wiecie, choć nie wszyscy się pokapowali, udaje ewolucjonistę. Pod ostatnim programem, kiedy profesor Rychwałt zwalczał kreacjonistów w Stanach Zjednoczonych, jedna z zatroskanych naszych sióstr w Chrystusie zapewne tam stanęła w obronie, że jak to, te Stany Zjednoczone nie są takie złe, że tam są chrześcijanie. No, musiałem wytłumaczyć w komentarzu, że to jest ironia i profesor Rychwałt żartuje. Także jeśli mogę was przed czymś przestrzec, szczególnie nowych widzów, że ironii to u nas dostatek, także trzeba uważać, żeby czegoś źle nie zinterpretować. Czy jeszcze? Czy przechodzimy już do sesji głównej?
Nightwave. Widzę, że jak na kilka dni odstawiłem Biblię, to zaczęło mnie bardziej kusić zło. Muszę nadrobić zaległości i nie dać się złemu.
Tak, to jest coś bardzo ważnego, że potrzebujemy Słowa Bożego codziennie, tak jak pokarmu, tak jak też można powiedzieć mięśnie, no może pokarm no to bardziej taki codzienny, mięśnie no to trzeba tam powiedzmy trochę dłużej odstawić ćwiczenia, żeby zaczynały wiotczeć, ale również mięśnie niećwiczone przestają mieć pierwotną sprawność, dlatego zarówno ten przykład z chlebem, że tak mamy pragnąć Słowa Bożego jak chleba, jak posiłku i też ćwiczenia fizyczne i ćwiczenia duchowe są ze sobą zestawione. Rzeczywiście trzeba to robić regularnie, najlepiej na bazie codziennej. Modlimy się. Może profesor Rychwałt by się pomodlił na początek z tej radości, że jesteśmy razem.
Dziękuję Ci, dobry Panie Boże, za to, że udało mi się dzisiaj tutaj dołączyć do braci. Dziękuję Ci za tą dobrą atmosferę, która tu panuje. Proszę Cię o wszystkich naszych braci z projektu Mega Kościół, żeby też mogli doznawać właśnie takiej atmosfery, kiedy tylko się da. Proszę Cię, żebyśmy właśnie też pamiętali o tym, jak jest dobrze przybywać na żywo razem z braćmi, żebyśmy też za tym tęsknili, a kiedy się to spełni, co daj Panie Boże, żebyśmy też docenili. Proszę Cię o dobre studium dzisiaj, o dużo zachęty. Amen.
Amen. Idziemy w proroctwa. Idziemy w proroctwo starotestamentowe. Dwa dni temu na naszym ostatnim spotkaniu mówiłem, że apostoł Piotr rozpoczyna tłumaczenie tym zebranym dziesiątkom, może setkom tysięcy ludzi, co tu się wydarzyło, bo mówiłem, że były znaki zewnętrzne, jakiś ogromny hałas, słup, taki wiatr z nieba, który przeraził czy zadziwił wszystkich, którzy tam byli w Jerozolimie, którzy się zjechali na to święto. Wymienieni zostali i Żydzi, i prozelici, czyli tacy, którzy z narodów pogańskich nawrócili się na religię mojżeszową i zebrani byli w Jerozolimie. Wszyscy zobaczyli te dziwne rzeczy i część się zaniepokoiła, pytają w 12 wersecie, co to może znaczyć. Inni zaczęli drwić, że się popili młodym winem. I wtedy tych 12 apostołów wychodzi do przodu i w ich imieniu mówi apostoł Piotr. Kończy wersetem 16, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Dwa dni temu w tym momencie przerwaliśmy. Teraz pójdziemy dalej. Czytamy teraz proroctwo ze Starego Testamentu, z Księgi Joela, które zostało wkomponowane w Nowy Testament, którego użył apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu po zesłaniu Ducha Świętego. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Tu przerywa apostoł Piotr proroctwo z księgi Joela i zaczyna już mówić swoimi słowami, potem znowu zacznie cytować Stary Testament. W tym miejscu przerwiemy, omówimy to, co tu się dzieje. Mówiliśmy już, że o tym darze języków apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, cytując z kolei proroka Izajasza, powiedział, że to jest znak, że jak nie chcieli słuchać po hebrajsku, kiedy Bóg do nich mówił, to Bóg ich upokorzy i przemówi do nich językami pogan. I to właśnie teraz widzimy. To był znak zapowiedziany dla niewierzących Żydów. I on tu się spełnił. Można by teraz zrobić wykład o wypełnianiu proroctw. To nie jest takie łatwe. Zwykle prorok, kiedyś ktoś bardzo ładnie pokazał na podstawie wyjazdu w góry. Jeśli pojedziecie szczególnie w wysokie góry, gdzie można wyjść wyżej poza tę partię lasów i widzicie panoramę, gdzie są szczyty, to co widzicie? Wyobraźcie sobie na przykład wysokie szczyty Bieszczad, czy no Tatry oczywiście już w tej części, gdzie nie ma lasów. Co widzicie zwykle ze szczytu góry? No, zwykle najpierw jest dolina, nie? Potem jest kolejne zbocze i jakiś szczyt lub przełęcz przed nami. Ale co jest dalej? A kolejny szczyt się wyłania. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Ale co je odróżnia? Są w różnych planach. Widzimy to zwykle przez to, że coraz bardziej zamglone są, nie? Pierwsze blisko, to pasmo widzimy wyraźnie, dalsze coraz słabiej zaczynają majaczyć. Wiemy też, że części nie widzimy, bo widzimy pierwszy plan, który nam zasłania resztę i dopiero to, co jest wyżej, co wystaje z tamtego planu, to widzimy, a coś więcej jest schowane, nie? Dolina pomiędzy kolejnymi szczytami w planach jest zwykle niewidoczna, czy jakieś mniejsze szczyty. I podobnie jest, kiedy prorok widzi. On widzi przyszłość i widzi różne wydarzenia, ale nie wie do końca, jaka jest odległość. Tak samo trudno ocenić w górach odległość pomiędzy jednym a drugim szczytem, które widzimy na niezbyt różniących się planach. Nie? On tak samo nie wie, czy to będzie 100 lat, 50, czy może 1000 pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem. On widzi te wydarzenia i opisuje jedno po drugim. Ale to wcale nie oznacza, że widzi wszystkie wydarzenia, bo pomiędzy tymi, które opisał, mogą być jeszcze niewidoczne dla niego doliny, ale kiedyś inny prorok przyjdzie bliżej i będzie widział tę dolinę i szczegółowo bardziej opisze. Nie? I mówi, nie do końca rozumie, czy widzi jeszcze koincydencji czasowych pomiędzy tymi wydarzeniami. Czyli taki obraz, on pomaga zrozumieć, tak przynajmniej w jakimś takim grubszym uproszczeniu, zjawisko proroctw biblijnych. Nie? Bo co widzimy w tym proroctwie? Mamy wydarzenie, nie? Przeczytajmy jeszcze drugi werset. I powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Później jest o tych Żydach i szósty werset znowu opisuje. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się, przecież to prości chłopi z Galilei, skąd oni znają języki całego świata. Nie? Czyli wydarzenie zewnętrzne to głównie ten szum z nieba, pojawił się też ogień, no i pojawiło się wychwalanie Boga, bo dalej jeszcze czytamy w 11 wersecie, że tam zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Czyli Bóg był wychwalany w tych różnych językach i co? I tyle. A teraz jakbyśmy przeczytali jeszcze raz to proroctwo Joela, to jaką zobaczymy różnicę? Proszę. Możecie sobie przelecieć w ciszy. Mamy tu opis zdarzenia. Apostoł Piotr mówi, że to jest wypełnienie proroctwa Joela. Przeczytajcie to proroctwo i znajdźcie różnicę. Normalnie jak w takim, wiecie, dwóch rysuneczkach, nie? Tu jest jeden, tu drugi, znajdź różnicę, no. Jaką widzicie podstawową różnicę między opisem wydarzeń a proroctwem Joela? Ktoś coś widzi? Tak łatwiej. Jest więcej czy mniej wydarzeń? Więcej. Czyli to, co mówiłem. Prorok Joel widzi szeroko i daleko. Widzi różne wydarzenia. Teraz tu mamy, powiedzmy, jeden ze szczytów, czy jeden masyw, który się dzieje. Ale on jest wypełnieniem proroctwa Joela, bo jest w tym proroctwie. Można, tu mam specjalistę od tego Piotra Setkowicza, który nawet niedawno taki artykuł, Piotrze, ile to lat temu napisałeś ten artykuł? Ze 2-3? Między innymi na temat tego proroctwa, ale też innych w miesięczniku Idź Pod Prąd. Możecie sobie znaleźć, podejrzewam, że w PDF-ach ten numer już jest, także w internecie znajdziemy. Mamy Piotra na linii?
No tak.
Jaki jest tytuł tego artykułu?
Dzień, w którym umarł Jezus.
Dzień, w którym umarł Jezus. Właśnie przedstawiłem taką ogólne wprowadzenie do proroctw. Pokazałem też, że w tym proroctwie jest więcej wydarzeń niż to, co się tu stało. Czy ty byś chciał powiedzieć coś więcej, albo co byś mógł nam powiedzieć o tych brakujących wydarzeniach? Gdzie ich szukać?
Kiedyś jak czytałem to wystąpienie apostoła Piotra, to mi się wydawało, że on wybiegał w przyszłość, że on mówił już o tym, co jest zapisane w Apokalipsie, a potem się okazało, że wcale nie. I tutaj to się zaczęło ludzie zwrócili na to uwagę w latach 80. XX wieku. To byli dwaj profesorowie, Humphreys i Waddington z Wielkiej Brytanii. Oni zauważyli takie coś, że w tym czasie, kiedy Jezus umierał, było zaćmienie księżyca w Jerozolimie. I to było takie niecałkowite zaćmienie, bo zaćmienie księżyca to polega na tym, że Ziemia się znajduje między Słońcem a Księżycem i rzuca cień na Księżyc. Tylko że atmosfera ziemska rozszczepia światło słoneczne i czasami jest tak, że jest takie niecałkowite zaćmienie, że ten stożek czarny, który rzuca Ziemia, nie sięga do Księżyca, ale to światło, które się rozszczepiło, już pada na Księżyc i jak do Księżyca dochodzi to światło czerwone, no to Księżyc wygląda tak, jakby był we krwi. I oni zauważyli, że 3 kwietnia 1933 roku właśnie z Jerozolimy widać było takie niecałkowite zaćmienie Księżyca. Czyli właśnie tak wyglądało, że księżyc był czerwony, taki jakby umoczony we krwi. No i jak się liczy ten dzień śmierci Mesjasza według tego, co jest zapisane w księdze Daniela, według tego proroctwa o 70 tygodniach, czy tam 69 tygodni, no to też wychodzi około 3 kwietnia 1933 roku. Także na dwa sposoby dochodzi się do tej samej daty. Także wychodzi na to, że ludzie w Jerozolimie widzieli wtedy ten krwawy księżyc w tą noc, która nastąpiła po śmierci Jezusa. No i tam Jezus mówił wiele razy o tym, że jeszcze to w Ewangeliach to jest o tym mowa, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina, że On jak przyszedł na ziemię, to Bóg miał plan bardzo szczegółowy dla Jego życia i on realizował kolejne punkty tego planu, także to nawet zjawiska astronomiczne też były w tym planie ujęte.
Dzięki.
Także w ten sposób się spełniło to proroctwo o Księżycu, no a jeszcze o tym, że Słońce się zamieni w ciemność, no to też się spełniło.
Dzięki bardzo, Piotrze. Zachęcam Was do lektury tego artykułu Piotra Setkowicza Widź Pod Prąd. Czy mamy może już miejsce, gdzie ten artykuł jest, w którym numerze? Jeśli znajdziemy, to Wam za chwilę podeślemy, a ja Wam pokażę też opis Mateusza, 27 rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczmy od wersetu 50. To jest werset, który opisuje śmierć Jezusa. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu i weszli do świątyni, do świętego miasta i ukazali się wielu. I tak dalej, i tak dalej. Ujrzawszy trzęsienie ziemi, setnik. Czyli widzimy, że już przy śmierci Chrystusa nastąpiły jakieś spektakularne, dostrzegalne w tym obszarze geograficznym, bo trzęsienie ziemi to nie jest tylko lokalne, wiecie, że tam w murach miasta czy coś takiego. I te inne cudowne wydarzenia, zapewne Mateusz ich wszystkich nie opisuje, tu mamy dodatkowe, nie? To właśnie zaczerwienienie księżyca tego 3 kwietnia 1933 roku. Także weźcie teraz, można powiedzieć, przenieśmy się i wejdźmy w skórę tych Żydów, którzy wtedy żyli. Oni tak, najpierw mają oczywiście Stary Testament, są wychowani od dziecka, oczekują na Mesjasza. Potem przychodzi Jan Chrzciciel. Coś zaczyna się dziać. Ludzie masowo zaczynają doświadczać swojej grzeszności. Oczywiście grzeszni byli i wcześniej, i później, ale wyrzuty sumienia, jakieś działanie Boga szczególne powodują, że oni przychodzą, wyznają swoje grzechy i mówią: chcemy Mesjasza, chcemy zbawienia. To była rola właśnie Jana Chrzciciela. Przychodzi Jezus, dokonuje cudów, których nikt nie widział. No, uzdrawia ślepego od urodzenia, chromego od urodzenia, karmi kilkadziesiąt tysięcy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wzbudza zmartwych. To wszystko widzą ci Żydzi. Oczywiście nie widzą na ekranach telewizorów, tylko widzi, powiedzmy, kilka tysięcy osób, a reszta słucha. I teraz wiadomo, prawdę mówią czy nieprawdę. Rozumiecie, nie? Że docierają do nich informacje, ale to jeszcze gorzej niż dzisiaj propaganda na fejsiku, nie? Nie mogą tego w żaden sposób zweryfikować, tylko jakiś znajomy mówię ci na własne oczy widziałem. No, albo mi się przywidziało, albo się napił, no wiecie, no zawsze jest tego. Ale te rzeczy do nich docierają. Później jest już sąd i ukrzyżowanie Jezusa. Wtedy też bardzo dużo ludzi w tym uczestniczy. Zarówno w złej, jak i można powiedzieć w zły sposób wołając ukrzyżuj, jak i potem będąc przerażona tym, co się dzieje, tak jak setnik, który jest pod krzyżem Chrystusa. Tam przecież było też wielu ludzi, którzy w strachu się rozpierzchli zapewne, nie? Czy widzą te wydarzenia. I teraz mija krótki okres czasu, mamy kolejne święto i znowu jazda. Rozumiecie, o co chodzi? Że oni są przygotowani. Oni są przygotowani zarówno przez znaki, których widzieli albo o których słyszeli od swoich przyjaciół, a teraz ci ludzie widzą te znaki na własne oczy. A teraz dochodzi jeszcze coś nowego. Zobaczmy Ewangelia Jana. O ile dobrze pamiętam, to 16:8, ale jeśli źle, to zaraz znajdziemy obok. Nie, dobrze. A on, tu jest mowa o Duchu Świętym, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. O tym wszystkim przekonuje Duch Święty. Tu Duch Święty już wstąpił. I zobaczcie, widzieli cuda, widzieli Jana Chrzciciela, widzieli Jezusa. Ilu się nawróciło? 120. Pamiętacie z pierwszego rozdziału? Teraz mamy Ducha Świętego już, który wszedł na scenę. Oczywiście widzimy, jak działa wśród wierzących, ale proroctwo dotyczyło, że będzie działał też wśród niewierzących. Będzie przekonywał świat. Świat to zawsze oznacza niewierzących ludzi. I zobaczcie, jaki jest efekt. Trzeci rozdział. 41. Koniec kazania, to do niego dojdziemy, ale ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Widzicie skalę? Wtedy też były znaki, ale to nie znaki spowodowały przełom. Chociaż znaki też tu się wydarzyły. Przełom spowodował Duch Święty. Ze 120 przez 3 lata, teraz mamy w 15 minut 3000. To jest skala zmiany. Warto sobie to zapamiętać, że kiedy ty czy ja idziemy i komuś mówimy Ewangelię, to ten sam Duch Święty, który wtedy przekonał te 3000, ten sam działa w człowieku, do którego ty czy ja dzisiaj mówimy. Cieszę się, że mieliśmy te zachęty ewangelizacyjne akurat na początku. Przeszliśmy przez te znaki. Teraz możemy jeszcze się chwilę zastanowić nad wersetem 20, a potem jeszcze na chwilę, już niedużo czasu nam zostało, bo tak się umawiamy na góra 45 minut, czyli góra lekcja. Raczej staram się krócej. Zanim przyjdzie Dzień Pański, wielki i wspaniały. Dzień Pański oznaczał Dzień Sądu. Nie? Dlatego wszakże każdy, nie? Następny werset pokazuje ucieczkę przed sądem. Nie? Czyli przyjść ten Dzień Pański to jest coś strasznego. Nie? Ale kto wezwie i tak dalej. Najpierw zobaczmy do Piotra w jego listach. Bo zobaczcie, że on zaczyna. I stanie się w ostateczne dni. On mówi, tu się wypełniło, mówi, a tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni. No zaraz, 2000 lat minęło od tamtego wydarzenia. Gdzie te ostateczne dni? Zobaczmy do pism apostoła Piotra i tam mam nadzieję, że uda nam się wyszperać coś ciekawego. Nie pamiętam, w którym wersecie, ale może razem znajdziemy. Jak ktoś trafi o tych dniach ostatecznych, co Piotr pisze u siebie? możecie wykorzystać wyszukiwarkę.
Jest 1 Piotra 1:5.
Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Tu jeszcze używa zwrotu czas ostateczny jako okres, który ma nadejść. Szukajmy dalej. 2 Piotra 3, ile?
3:3 i 3:10.
Już czytam. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku. I tak dalej, możecie sobie to przeczytać. Zobaczcie, dni ostateczne, nazwany jest na pewno tutaj okres szerszy niż samo to przyjście Chrystusa, niż ten dzień pański. Dzień, w sensie moment, jeden dzień. Nie? Już tu mamy. Ale jeszcze gdzieś wydaje mi się, że coś było o tych dniach ostatecznych u Piotra. Pokazujący, że w tej chwili żyjemy już w dniach ostatecznych. Ten werset trzeci, on pokazuje taką możliwość, nie? A jeszcze gdzieś Piotr właśnie, dokładnie tak samo jak tu, na tym pierwszym kazaniu, mówi, że właśnie teraz się rozpoczęły dni ostateczne. Ktoś jeszcze coś znalazł? Dni ostatnie. Szukajcie, jeśli dzisiaj tego nie znajdziemy, to postaram się znaleźć na niedzielę, bo następny raz się w niedzielę spotkamy, tak? Dobrze, kombinuję. W sobotę robimy, czy ja sobie robię wolne. Jutro mamy list do Hebrajczyków, czyli w niedzielę wieczorem. Na razie stawiam to jako tezę, która wynika z kazania apostoła Piotra, że on uważa, że to teraz rozpoczęły się te dni. Bo zobaczcie, tu mówi, Joel mówi, i stanie się w ostateczne dni, a apostoł Piotr wcześniej mówi, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka. A on od tego zaczyna. Pokażę wam później jeszcze w jego liście, że on rzeczywiście tak też głosił w listach, że żyjemy już teraz, po przyjściu Chrystusa, rozpoczęły się już czasy ostateczne, w tym sensie ostatnia prosta. Tak jak gdzieś by była jakaś droga, serpentyna, nie? Taki maraton gdzieś długi, tu zakręt ku Noemu, tu o właśnie profesor Rychwałd widział, jak to się skończyło, te czasy Noego, nie? Później tam Abraham, potem Mojżesz, potem przychodzi Jezus i mówi, a od teraz to już została ostatnia prosta. Teraz już żyjemy w czasach ostatecznych. I jeszcze ten ostatni werset, 21, tu naszego speca od greki będę zaraz prosił. 21 werset. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Mamy ten werset zarówno w Starym Testamencie w Księdze Joela, mamy ten werset jeszcze u apostoła Pawła w 10 rozdziale listu do Rzymian. Możecie sobie luknąć. Proszę bardzo. 10 ile? 10:13. Apostoł Paweł w swojej narracji używa. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Rafał, jest z nami Rafał, nasz nauczyciel greki?
Jestem.
Czy coś cię...
Będę używać obrazu, dlatego że mam słaby internet, ale tutaj jest ciekawostka.
Pozwól, że coś dopowiem, bo tu mamy ciekawy przypadek, że możemy analizować tekst hebrajski i dwa tłumaczenia greckie. Rafał jest też specjalistą od języka hebrajskiego, także no, ciekaw jestem, co nam powiesz o tym wersecie.
Może nawet specjalistą od języka hebrajskiego jestem bardziej niż greckiego, z tym, że nie przygotowałem dzisiaj tekstu hebrajskiego, tylko ten werset 21.
Czyli zrobimy poprawkę w niedzielę, ale na razie pierwsze, co możesz nam powiedzieć ciekawego?
Słowo wzywał jest tryb łączący, bądź się...
Niestety tracimy cię. Mam nadzieję, że jeszcze się znajdziesz. Bo tu jest dużo czasowników, nie? Kto będzie wzywał, zbawiony będzie, nie? Że czasowniki tu są kluczem, nie? Żeby określić, jak to zrobić, żeby być zbawionym, nie? Czy to na przykład wystarczy raz wezwać, czy to trzeba co tydzień wzywać, czy codziennie rano wzywać, czy na to pytanie tekst nam w jakiś sposób odpowiada. Nie wiem, czy słyszałeś, co mówiłem?
Tak. Więc tutaj kluczem jest to, że ten czasownik jest w aoryście. Czyli ci, którzy słuchali mojej lekcji wczoraj, wiedzą, że w trybie łączącym czy przypuszczającym nie zwracamy uwagi na czas, tylko na aspekt. I dla nas najlepiej byłoby przetłumaczyć to jako aspekt dokonany, czyli ktokolwiek by wezwał imienia Pańskiego, a nie wzywał, czyli taka jest różnica między aspektem dokonanym a niedokonanym. Wezwać i wzywać. Więc w tym przypadku ja bym stawiał na aspekt dokonany. Czyli raz, bez wnikania w sam proces tego wzywania.
Amen. Zobaczcie, jak to pasuje do tego, co głosimy. Że wystarczy, że zawołasz do Jezusa Chrystusa. Jezu, ratuj. Jezu, zbaw mnie od moich grzechów. Bądź moim Zbawicielem i Panem. I w tym momencie jesteś zbawiony. To między innymi na podstawie tego wersetu. Zobaczcie, że zapowiedź tego pojawiła się w Starym Testamencie, bo to jest dalej cytat ze Starego Testamentu. To jest część proroctwa Joela. Tu, w pierwszym kazaniu ewangelizacyjnym Kościoła pojawia się to zdanie. Kto wezwie imienia Pańskiego, tak powinno być poprawne tłumaczenie, będzie zbawiony. Wezwałeś Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. Jesteś zbawiony. To jest główne przesłanie chrześcijan. To jest Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu. Podziękuję naszemu Panu i Zbawicielowi. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty wszystko zrobiłeś na krzyżu. Wszystko, co było konieczne. Wszystko. Nie można do tego już nic dodać. Chwała Ci, że to się już dokonało i wykonało. Dziękujemy Ci, że zapowiedziałeś przyjście Ducha Twego, że On przyszedł też 2000 lat temu, że możemy czytać o tych wielkich dziełach, które się zaczęły wtedy dziać, jak wielu ludzi dawało się przekonać, by oddać Tobie swoje życie, by przyjąć Twoje zbawienie. Prosimy Cię, byśmy i my byli uczestnikami takiej wielkiej zmiany w naszym narodzie, żeby Polacy masowo zaczęli wołać do Ciebie: Jezu, zbaw, Jezu, ratuj. Prosimy Cię, byś używał nas do tego, byś nas jeszcze lepiej organizował, byś nam dawał lepsze pomysły, byś nam dawał jeszcze większą miłość do Ciebie i siebie nawzajem, byśmy jasno świecili w tym narodzie pogrążonym tak długo w ciemności. Prosimy Cię, nasz kochany Panie Jezu. Amen. Dziękuję bardzo. Jutro zapraszam oczywiście od rana tych, którzy najbardziej lubią te programy biblijne. Rośnie nam ta sekcja naszych widzów. Oczywiście ze wszystkich się bardzo cieszymy. Tych, którzy byli kiedyś tylko Biblią zainteresowani, no to ich próbujemy zainteresować polityką, bo tak jak pokazywałem w ostatnim kazaniu niedzielnym, Jezus jest największym politykiem. Dlaczego? No bo jest królem i panem nad wszystkimi politykami ziemi. Sprawdźcie sobie Księgę Objawienia 1:5, o ile dobrze pamiętam. A tych, którzy przyszli tylko z powodu polityki, czy informacji, wiadomości, czy jaj, które sobie robimy na programach dość często. Ostatnio po rusku nawet zrobiliśmy jeden program, bo my gawarim paruski torze. Także tych staramy się zainteresować tym, co najważniejsze, czyli Jezusem Chrystusem i Jego Słowem. Tych właśnie, którzy głównie przychodzą na Biblię, chciałem zainteresować zjazdem Idź Pod Prąd, gdzie będzie całe spektrum ludzi zaangażowanych w walkę o wolność całego świata, od Tajwanu, Hongkongu, Australii, Izraela, gdzieś po Stany Zjednoczone i Kanadę, oczywiście z Polską i Europą włącznie. Także już dzisiaj możecie zapisywać się na ten zjazd. Czy jeszcze coś powinienem ogłosić?
Czy jest głos od Piotra Zabrockiego, że może chodzi o werset 1 Piotra 1,20?
Już, Piotrze, sprawdzamy. Widzicie, my idziemy na żywo, bo jak ja bym tak się chciał tu przygotować rzetelnie, to bym musiał taki jeden program na tydzień robić. No a jedziemy, że tak powiem, z kilkoma programami na dzień, także widzicie to od kuchni, jak to leci. Proszę, 1,20.
1,21? Tak.
Wprawdzie był on na to przeznaczony. Tu jest mowa, chodzi o krew, o wykupienie, lecz 19 werset. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Super, dzięki, Piotrze. Właśnie o to mi chodziło. Ale objawiony został dopiero... Widzicie to, co ja widzę? Ci, którzy zdążyli sobie otworzyć Biblię? Objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. To jest napisane 2000 lat temu właśnie o tym pierwszym przyjściu Chrystusa. Ono rozpoczęło czasy ostateczne, czy czasy ostatnie. Zobaczcie, zarówno w liście apostoł Piotr tak twierdzi, jak i w kazaniu ewangelizacyjnym, gdzie cytuje wypełnienie proroctwa Joela. No ale czas się skończył. 45 minut. Daliśmy radę. Do jutra.